Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 19 czerwca, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Prokurator Najwyższego Trybunału w Bagdadzie zażądał kary śmierci dla Saddama Husajna i dwóch sądzonych z nim oskarżonych. Al-Zarqawi został najprawdopodobniej zdradzony przez jednego ze swych towarzyszy i rodaków. Prezydent Bush grozi Iranowi progresywnymi sankcjami ekonomicznymi i politycznymi. Prezydent Słowacji zamierza powierzyć formowanie rządu Robertowi Fico. Komisarz Unii do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner rozmawiała w Izraelu o możliwościach udzielenia Palestyńczykom pomocy finansowej. Rada Praw Człowieka ONZ-u zebrała się na swej pierwszej sesji w Genewie. Mieszkańcy Katalonii opowiedzieli się za zwiększeniem autonomii tego regionu. W mundialu dzisiaj Szwajcaria pokonała Togo 2-0. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Emanuel. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji, w której po wiadomościach usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza i kronikę sportową Marka Brzezińskiego. A oto wiadomości. Prokurator Generalny Najwyższego Trybunału Karnego w Iraku zażądał kary śmierci dla Saddama Husajna, jego przyrodniego brata Barzana Ibrahima al-Tikriti, pełniącego zarządów Saddama funkcję szefa służb bezpieczeństwa, oraz dla byłego wiceprezydenta Iraku Tahy Yassina Ramadana. Przewodniczący Trybunału wyznaczył datę następnej rozprawy poświęconej mowom adwokatów oskarżonych na 10 lipca. Proces trwa od 19 października. Dzisiejszą mowę prokuratora i żądanie kary śmierci Saddam Hussein przyjął bez większego zaangażowania. Publiczna telewizja iracka Irakija podała dzisiaj informację, jakoby szef Al-Kaidy irackiej, zabity 7 czerwca w czasie amerykańskiego nalotu, Abu Musab al-Zarqawi, został zdradzony przez jednego z członków swego otoczenia, pochodzenia jordańskiego. Żadne dodatkowe informacje na ten temat nie zostały ujawnione. Rząd Japonii zapewnił, że mimo zapowiedzianego wycofania z Iraku japońskich żołnierzy, nie zamierza wstrzymać pomocy dla tego kraju. Pomoc ta wyraża się przede wszystkim w znacznych pożyczkach, które mają osiągnąć sumę 23 milionów euro. Suma ta ma zostać przeznaczona na odbudowanie infrastruktury Iraku, przede wszystkim na remonty dróg. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Polska minister spraw zagranicznych Anna Fotyga przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Przed mikrofonem nasz nowojorski korespondent Andrzej Dobrowolski.
W Waszyngtonie przebywa od niedzieli szefowa polskiej dyplomacji Anna Fotyga. Poniedziałkowy program jej amerykańskiej wizyty obejmuje m.in. rozmowy z sekretarz stanu Condoleezą Rice oraz doradcą prezydenta Busha do spraw bezpieczeństwa narodowego Stephenem Handleyem. We wtorek Fotyga ma się spotkać z wiceprezydentem Dickiem Cheneym oraz szefem Krajowej Dyrekcji Wywiadu Johnem Negroponte. Pani minister zastrzegła, że nie przyjechała do Ameryki w oczekiwaniu na konkretne decyzje. Jak podkreśliła, jej wizyta służyć ma omówieniu zagadnień bilateralnych i wielostronnych, a pośród nich wymiany handlowej, współpracy wojskowej, funkcjonowania NATO oraz obecności Polski w Iraku. Przedmiotem rozmów stanie się także wywołująca wiele emocji sprawa zniesienia wiz amerykańskich dla Polaków. Zdaniem Fotygi zniesienie wiz nie jest jednak najważniejsze, ponieważ Polacy mogą już swobodnie wyjeżdżać do krajów Unii Europejskiej, a w niektórych także legalnie pracować, problem wiz ma dla nich bardziej charakter symboliczny, jako gest wobec dobrego sojusznika i partnera, aniżeli praktyczne znaczenie. Za najistotniejsze w relacjach z USA pani minister uznała problemy polityki energetycznej oraz zagadnienia regionalne, zwłaszcza wiążące się z Ukrainą. W trakcie spotkania z przedstawicielami społeczności polonijnej w ambasadzie RP w Waszyngtonie szefowa polskiej dyplomacji przekonywała, że założenia programowe, zwłaszcza w polityce zagranicznej, obowiązują niezależnie od kształtu rządu. Głównymi zaś zadaniami polskiej polityki zagranicznej są jak najlepsze funkcjonowanie w obrębie Unii Europejskiej oraz utrzymywanie dobrych stosunków z USA jako krajem wspierającym Polskę i ważnym partnerem w NATO. Pani minister za istotne potraktowała także relacje z Czechami, Węgrami, krajami bałtyckimi i skandynawskimi. Stwierdziła również, że Polska stara się poprawić stosunki z Niemcami i Rosją, jakkolwiek nie zawsze jest to łatwe. Z Waszyngtonu mówił Andrzej Dobrowolski.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Bush zagroził Teheranowi sankcjami politycznymi i ekonomicznymi, jeśli nie wstrzyma on swego programu atomowego. Sankcje te mają narastać w miarę upływu czasu i trwania uporu Iranu. Tymczasem prezydent Iranu, Mahmud Ahmadinejad, potwierdził swoje poprzednie oświadczenie, że propozycja najsilniejszych państw świata, Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji oraz Niemiec, jest poważnym krokiem naprzód w negocjacjach dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Przypomnijmy, że 6 czerwca wymienione wyżej państwa przedstawiły Iranowi propozycję szeregu inicjatyw, przede wszystkim dotyczących wymiany handlowej, w zamian za rezygnację ze wzbogacania uranu. Prezydent Ahmadinejad zapewnił, że rząd będzie bronił praw swego narodu, ale eksperci analizują przedstawione propozycje. Teheran naciska jednak, żeby Zachód zrezygnował ze stawianego konsekwentnie warunku wstrzymania procesu wzbogacania uranu przed wprowadzeniem w życie przedstawionych przezeń propozycji.
Zwycięzca w sobotnich wyborach parlamentarnych na Słowacji, Robert Fico, oświadczył po spotkaniu z prezydentem Gasparowiczem, iż ten poinformował go, po konsultacjach z liderem innych partii, że zamierza powierzyć mu zadanie formowania rządu. Wiceprzewodniczący partii Roberta Fico, Smeru, Robert Kalinak, zapowiada negocjacje z wszystkimi partiami jeszcze w tym tygodniu. Smer uzyskał 29,14% głosów, co daje tej partii 50 foteli na 150. Jest to sukces, jako że Smer podwoił swój wynik z poprzednich wyborów, ale sukces gorzki, bo daleko mu do większości. Partia dotychczasowego premiera Mikulasa Dziulindy uzyskała 18,35% głosów, co jej daje 31 foteli. Do parlamentu weszła też skrajnie prawicowa partia nacjonalistyczna, 11,73% głosów i 20 foteli, ale nie przewiduje się, by Robert Fico z tą partią zamierzał utworzyć koalicję. Smer, jak AFP cytuje tutaj opinię miejscowego eksperta Samuela Abrahama, Smer znalazł poparcie tych wyborców, którzy czytają w gazetach, że Słowacja jest gospodarczym tygrysem, ale których portfele pozostają puste. To też, mówią dalej, posłali oni rząd Dziulindy do wszystkich diabłów.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Komisarz Unii Europejskiej do spraw stosunków zewnętrznych, pani Ferrero-Waldner, udała się dziś z wizytą do Izraela. Tematem rozmów była pomoc finansowa dla Palestyńczyków, która według źródeł unijnych mogłaby być uruchomiona już w końcu tego tygodnia. Sylwia Gibbs.
Pani Benita Ferrero-Waldner spotkała się w Jerozolimie z izraelską minister spraw zagranicznych Cipi Livni, z ministrem obrony Amirem Perecem i z deputowanymi Knesetu. Według rzecznika izraelskiego MSZ-u głównym tematem rozmów było uruchomienie mechanizmu pomocy finansowej dla Palestyńczyków. Zgadzamy się na to, powiedział rzecznik, pod warunkiem, że pomoc przekazana zostanie bezpośrednio narodowi palestyńskiemu, pomijając ruch Hamas, który nie powinien być wzmocniony lub znany. Takie jest również stanowisko Unii Europejskiej, która domaga się od Hamasu zobowiązania się do rezygnacji z przemocy, uznania państwa Izrael i dotychczasowych porozumień. Według źródeł unijnych w Brukseli, które cytuje agencja France Presse, pierwsze 40 milionów euro, którymi zarządza Komisja Europejska, mogłyby zostać przekazane Palestyńczykom już w końcu tego tygodnia, po ostatecznej decyzji, jaka zapaść ma w najbliższy piątek na szczeblu Komisji i Rady Europejskiej. Pieniądze te mają być przeznaczone na zapłacenie rachunków za elektryczność, ropę naftową i wodę. Następne 10 milionów euro w gestii Banku Światowego zostanie przeznaczone na pokrycie najbardziej palących potrzeb w sektorze zdrowia. W sumie Palestyńczycy otrzymać mają około 100 milionów euro w formie m.in. indywidualnych zasiłków socjalnych. Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową izraelskiej dyplomacji, unijna komisarz do spraw stosunków zewnętrznych uznała, że plan rozmontowania izraelskich osad na zachodnim brzegu, ogłoszony przez premiera Olmerta, jest aktem odwagi. Jednocześnie jednak uznała, że akcje jednostronne nie mogą prowadzić do pokoju.
Pani Benita Ferrero-Waldner ma się spotkać dzisiaj z przewodniczącym Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem. W najbliższą środę i czwartek w Jordanii spotka się 25 noblistów, aby zastanowić się nad sposobami przywrócenia pokoju na świecie. Poza laureatami tej prestiżowej nagrody w różnych dziedzinach, na spotkaniu obecne będą również inne osoby, wśród nich aktorka Uma Thurman, były minister kultury Francji Jack Lang, czy wreszcie były amerykański ambasador przy ONZ Richard Holbrooke. Tu Paryż, Radio France International. W Genewie zebrała się dzisiaj Rada Praw Człowieka ONZ-u. W jej skład wchodzi 47 państw, które zobowiązały się ściśle przestrzegać norm narzuconych Konwencją Praw Człowieka. Rada została powołana do życia 15 marca tego roku i dzisiejsze spotkanie było jej pierwszą sesją. Jej zadaniem jest z jednej strony szerzenie praw człowieka, z drugiej piętnowanie wszelkich przejawów ich łamania. Wchodzący w jej skład członkowie zostali wybrani drogą głosowania spośród 191 państw należących do Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Ich mandat trwać będzie 3 lata i może zostać przedłużony tylko raz. Polska wchodzi w skład obecnej Rady. Francja, również biorąca udział w rozpoczętych dzisiaj obradach, wyraziła życzenie, żeby Rada utwierdziła pozycję organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów w walce o przestrzeganie praw człowieka na świecie. Tu Paryż, RFI. Mieszkańcy Katalonii opowiedzieli się we wczorajszym referendum za zwiększeniem autonomii tego regionu. Aż 73,9% Katalończyków uczestniczących w głosowaniu popiera ten projekt. Do urn stanęło jednak zaledwie 49,4% uprawnionych, czyli mniej niż połowa. A co najmniej takiego wyniku spodziewali się projektodawcy referendum, czyli socjalistyczny rząd premiera José Luisa Rodrígueza Zapatero, popierający projekt przyznający znacznie większą samodzielność Katalonii. Niska frekwencja stanie się z pewnością powodem blokowania projektu przez prawicową opozycję. W Madrycie rozpoczął się dzisiaj proces dwóch członków ETY oskarżonych o porwanie i zamordowanie w 1997 roku radnego należącego do Baskijskiej Partii Ludowej 29-letniego Miguela Blanco. Prokurator domaga się dla nich kary 50 lat więzienia. Porwanie i morderstwo wzbudziło w Hiszpanii ogromne emocje, a i dziś jeszcze przed sądem zebrali się manifestanci skandujący słowo mordercy. Belgijski wymiar sprawiedliwości przedłużył tymczasowy nakaz aresztowania Abdellaha Ait Ouda, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia dwóch dziewczynek w Lierze. Jedna z nich ma 7, druga 10 lat. Ostatni raz widziano je w nocy z 9 na 10 czerwca na rynku w Lierze. Od tamtej pory słuch po nich zaginął.
Obrady odbyły się w hotelu otwartym tu w roku 2005 przez francuską firmę hotelarską Accor. Ale Francuzi nie są pierwszymi inwestorami w tym czwartym co do wielkości porcie Europy. Wyprzedzili ich Grecy, Włosi, Niemcy, a nawet południowo-koreańska firma Daewoo, która kupiła stocznię w Mangalii na południe od Konstancy. Chodzi więc o nadrobienie straconego czasu. Tym bardziej, że Konstanca stanie się niebawem drzwiami Unii Europejskiej na wschód. Ambasador Francji w Bukareszcie, Hervé Bolo, wezwał władze lokalne do przedstawiania projektów rozwojowych. Konstanca ma bowiem, jak powiedział, poważne problemy w dziedzinie infrastruktury. Kiedy zaś zaczną napływać fundusze strukturalne z Brukseli, może się okazać, że Rumunia nie przygotowała wystarczającej liczby projektów. Na razie pierwszym bankiem w Konstancy jest filia francuskiego banku Société Générale, BRD, która finansuje drugi reaktor elektrowni atomowej w Kernawodzie. Szef francuskiej misji ekonomicznej Philippe Bouin zauważył, że ten dziś peryferyjny region nie będzie nim za kilka lat. W roku 2008 oddana ma być do użytku autostrada Bukareszt-Konstanca. Rozwija się sektor turystyczny i produkcji wina. Jak zawsze najodważniejsi francuscy inwestorzy to supermarkety. Carrefour zainaugurowany został niedawno na przedmieściu Konstancy. W roku 2007 w Bukareszcie powstać ma pierwsze centrum handlowe Auchan, 120 sklepów i restauracji. Na pocieszenie powiedzmy, że wprawdzie nowy terminal kontenerów w porcie w Konstancy zarządzany jest przez firmę dubajską, to jednak nad bezpieczeństwem żeglugi czuwa francuski system informatyczny.
O inwestycjach francuskich w Rumunii mówiła Sylwia Gibbs i na zakończenie jeszcze oczywiście wiadomość z Mundialu. Szwajcaria pokonała Togo 2-0. Bramki strzelili w 16 minucie Frey i w 88 Barnetta. Francja natomiast ma szansę na zakwalifikowanie się do 1/8 finałów, jeśli pokona Togo i to przynajmniej różnicą 2 bramek w meczu, który rozgrywany będzie w piątek. Jej kwalifikacja zależeć będzie jednak również od wyniku meczu Szwajcaria-Korea Południowa, który rozgrywać się będzie w tym samym czasie. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, który przedstawi Państwu Piotr Błoński.
Muzyka. Śmierć Abdulla Halima Sadujewa, przywódcy czeczeńskich niepodległościowców i następcy prezydenta Aslana Maschadowa, wybranego w głosowaniu pod nadzorem OBWE i niemniej zabitego przez armię rosyjską, jest przedstawiona przez Moskwę jako zwycięstwo, ale w rzeczywistości otwiera drogę dla takich watażków jak Szamil Basajew, odpowiedzialny za wiele spektakularnych zamachów i porwań. Pisze w Le Monde korespondentka tego dziennika w Moskwie, Marie Gigot. Zaznaczmy, że śmierć Sadujewa i bezwłoczne przejęcie jego funkcji przez piastującego dotąd tytuł wiceprezydenta Doku Umarowa jest wydarzeniem, któremu dziennik Le Monde przypisał miejsce na swej pierwszej stronie. A Doku Umarow uważany jest za kogoś bliskiego Basajewowi. W witrynie internetowej niepodległościowców kafkascenter.com występują oni obok siebie w nagraniu wideo pokazującym, jak sporządzają ładunki wybuchowe. Partyzantka nadal jest aktywna, nie tylko w południowej Czeczenii. Rozszerzyła nawet swe działania na cały wschód Kaukazu. Młodzież garnie się do jej szeregów. Zawłaszczenie przez elity gospodarki, prześladowania wierzących muzułmanów i brutalność sił porządkowych są skutecznym czynnikiem jej radykalizacji. Tymczasem w strukturze prorosyjskich władz czeczeńskich Marii Rzego podkreśla ostrą rywalizację między młodym premierem Ramzanem Kadyrowem a prezydentem Auchanowem. 25 maja między ich zwolennikami doszło nawet do strzelaniny na oczach rosyjskiego wysłannika Sergieja Stiepaszyna. Ramzan Kadyrow liczy na to, że likwidacja Sadujewa zwiększy jego notowania u rosyjskich mocodawców. Wszelako nie ma on poparcia poszczególnych miejscowych komendantów protegowanych a to przez FSB, a to przez GRU. Mimo normalizacji, pisanej w cudzysłowie, sytuacja pozostaje w Czeczenii nadal niestabilna, konkluduje korespondentka Le Monde, Marie Gigot. Wyniki słowackich wyborów parlamentarnych komentuje na łamach tego samego dziennika Martin Plichta. Wyborcy tamtejsi potwierdzili pragnienie innej polityki niż ta, którą od 8 lat prowadził chrześcijański demokrata Mikulas Dziurinda. Zwycięzcą jest socjaldemokrata, 41-letni adwokat Robert Fico, który atakował w czasie kampanii antysocjalną linię dotychczasowej koalicji rządowej. Tak jak w Polsce, na Węgrzech i w Czechach, wyborcy zażądali państwa bardziej opiekuńczego, z góry podsumowuje autor. Te wybory potwierdzają według niego silną tendencję w Europie Środkowej odwrotu fali neoliberalnej, dominującej w latach odbudowy po komunizmie. Symbolem tej fali może być właśnie pokonany Mikulas Dziurinda, który prowadził politykę maksymalnego otwarcia dla kapitału zagranicznego, kuszonego niskim opodatkowaniem. Politykę, dzięki której Słowacja stała się na przykład wielkim centrum produkcji samochodów. Przed rokiem Polacy odstawili socjaldemokratów, którzy, cytuję, kontynuowali politykę reform i oddali władzę koalicji eurosceptycznych konserwatystów, populistów i katolickich ultranacjonalistów, którzy szermują hasłami obrony interesów narodowych. Na Węgrzech populistyczna prawica Viktora Orbana została pokonana przez socjaldemokratów premiera Ferenca Gyurcsányego, który kontynuuje wprawdzie politykę reform, ale przy tak silnej osłonie socjalnej, że deficyt się pogłębia. Socjaldemokraci Roberta Fico zwrócą się zapewne w stronę narodowo-populistycznego ruchu na rzecz demokratycznej Słowacji Władimira Meciarza, choć wylądował on na dalekiej 5. pozycji, uzyskując 8,8% głosów, prorokuje w Le Monde Martin Plichta. Głównym tematem dzisiejszej Libération jest kryzys w organizacji alterglobalistów ATAK. W ciągu ostatniego weekendu działacze tego hałaśliwego stowarzyszenia zjechali się na walne zgromadzenie do Rennes w Brytanii. Miała być konsolidacja ruchu, a wszystko poszło w rozsypkę. ATAK traci członków, a ci, którzy pozostali, wyrażają głębokie zniechęcenie z powodu sporów w organach kierowniczych. W planie było opracowanie manifestu na rok 2007. Tymczasem ujawnił się głęboki kryzys i skończyło się na kłótniach między zwolennikami prezesa, ponownie zresztą wybranego Jacques'a Nikonoffa, a oponentami, których czołową postacią jest ekonomistka Suzanne Georges, wybrano wszelako wiceprzewodniczącą. Kiedy ujawnił się ruch alterglobalistyczny, komentuje Pierre Aski w Libération, zawierał on wszelkie ingrediencje po temu, by stać się jedną z sił politycznych, które ukształtują świat w epoce pozimnowojennej. Inny świat jest możliwy, głosili alterglobaliści. Poprzez efektowne i gwałtowne akcje przekształcające wielkie spotkania międzynarodowe w trybuny agitpropagandy, jak w Seattle w 1999 roku, alterglobaliści zdołali przyciągnąć wielu sympatyków, zawiedzionych, a szukających racji bytu spadkobierców idei socjalistycznych i komunistycznych. Idee alterglobalistyczne znalazły swoje miejsce nawet w ogólnoplanetarnych debatach. Niektóre są nawet eksploatowane przez klasycznych polityków. Widać to było choćby we Francji w czasie ubiegłorocznej kampanii przeciw konstytucji europejskiej. Jaka więc przyszłość ruchu? Pyta Pierre Aski. Alterglobaliści stoją dziś przed strategicznymi pytaniami. Odpowiedzi pokażą, czy ich ruch przeżywa kryzys wzrostu, czy też dotknięty jest potencjalnie śmiertelną chorobą.
Dzisiejszą prasę paryską przejrzał dla Państwa i przedstawił Piotr Błoński. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Pora na rozdział europejski naszej audycji, którym dzisiaj zajęła się Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska zwróciła się do 25 krajów członkowskich o pozwolenie na wszczęcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi na temat porozumienia o przekazywaniu danych pasażerów przez linie lotnicze. W myśl tego porozumienia dane pasażerów lotów transatlantyckich, numer telefonu, karty kredytowej, adres elektroniczny itd. przekazywane są władzom amerykańskim, aby ułatwić walkę z terroryzmem. Europejski Trybunał Sprawiedliwości podważył niedawno legalność tej procedury. Nowe negocjacje będą dotyczyć wyłącznie podstawy prawnej porozumienia. Do 1 października, kiedy podpisane ma być nowe porozumienie, dane pasażerów będą nadal przekazywane. Tymczasem przywódcy Unii Europejskiej i prezydent Stanów Zjednoczonych spotkają się w najbliższą środę, 21 czerwca, w Wiedniu. Według słów doradcy George'a Busha do spraw bezpieczeństwa, Stephena Hadleya, po podziałach spowodowanych wojną w Iraku, ta podróż będzie okazją do potwierdzenia silnych więzów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Jak podkreśla agencja France Press, istnieje zgoda w wielu sprawach międzynarodowych, jak w pierwszym rzędzie program nuklearny Iranu, sytuacja na Bliskim Wschodzie, a nawet w Iraku. Są też i punkty sporne. Unia Europejska zamierza zażądać zamknięcia więzienia w bazie w Guantanamo i poruszyć problem tajnych lotów CIA w Europie. Ale, jak głosi komunikat Unii Europejskiej, pragnie ona umocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie energii, ochrony środowiska, zmian klimatycznych. Obie strony zamierzają także zainaugurować wspólny plan na rzecz poszanowania prawa własności intelektualnej, który dotyczy nieposzanowania tego prawa przez Rosję i Chiny. Po zakończeniu szczytu w Wiedniu prezydent Bush pojedzie w czwartek do Budapesztu, gdzie weźmie udział w obchodach 50. rocznicy powstania przeciwko sowieckiemu reżimowi. W roku 2007 wejdzie w życie nowy system pomocy unijnej dla rybołówstwa. Rada Ministrów Rolnictwa 25 krajów członkowskich przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, który wyniesie 3 miliardy 800 tysięcy euro na okres 7 lat. Sektor ten boryka się nie od dziś z problemami wyczerpywania się zasobów rybnych, niszczeniem środowiska przez niektóre metody połowu, rosnącymi cenami paliw. Środki z Europejskiego Funduszu Rybołówstwa mają być przeznaczone na przystosowanie floty do ochrony środowiska, na wymianę silników na oszczędniejsze, a także na pomoc dla rybaków zmuszonych do zmiany zawodu. O podziale funduszy między różne cele zadecydować mają kraje członkowskie. Według źródeł unijnych, na które powołuje się agencja France Press, polski minister rolnictwa Andrzej Leper powstrzymał się od głosu podczas posiedzenia w Luksemburgu, manifestując w ten sposób niezadowolenie. Przyczyną niezadowolenia Polski, wyjaśnia AFP, była odmowa przyznania jej wyjątkowej pomocy na wymianę przestarzałej floty rybackiej. Kraje starej piętnastki otrzymały niegdyś taką pomoc, ale w roku 2002 zniesiono subwencję na wymianę floty, gdy okazało się, że ważniejsza od rozwijania sektoru rybołówstwa jest ochrona zanikających ryb. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Łączymy się teraz ze Strasburgiem, skąd mówi nasz korespondent Andrzej Geber.
Wielka Izba Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w której zasiada 17 sędziów, orzekła, że Polska, stosując ograniczenia w podwyższaniu czynszów w byłych lokalach kwaterunkowych, naruszyła prawo do własności chronione Europejską Konwencją. Potwierdziła wydane w ubiegłym roku orzeczenie niższej instancji. Skargę złożyła Maria Hutenczapska, właścicielka rodzinnej willi w Gdyni, z której przez lata nie mogła korzystać z powodu zajęcia mieszkań przez lokatorów kwaterunkowych. Trybunał w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące czynszów, także te znowelizowane przed 2 laty, naruszają prawo własności, bowiem mimo zniesienia kwaterunku właściciele mogą rocznie podnosić czynsz jedynie o 10%, co zdaniem sędziów nie starcza na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Skarb Państwa będzie musiał wypłacić Hutenczapskiej 30 tysięcy euro zadośćuczynienia oraz 22,5 tysiąca euro na pokrycie kosztów sądowych. Odwołanie i prośbę o ponowne rozpatrzenie skargi przez Wielką Izbę złożył polski rząd, który nie zgadzał się z poprzednim orzeczeniem. Od wydanego dziś wyroku nie ma odwołania. Oprócz wypłacenia skarżącej pieniędzy, rząd zobowiązany został do zmiany przepisów dotyczących opłat za wynajem lokali w prywatnych domach, tak by nie naruszały prawa własności. Wykonanie zaleceń Trybunału jest monitorowane przez Komitet Ministrów Rady Europy, który w przypadku niepodporządkowania się któregoś z państw posiada szereg skutecznych sankcji. Dla Radia RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Pozostaniemy jeszcze w sferze ekonomicznej. Kilka minut ekonomii i Piotr Błoński.
Wciąż ważą się losy wielkich francuskich koncernów, czy to sposobiących się do rozmaitych aliansów, o których głośno było w ostatnich tygodniach, jak Arcelor, Suez i Gaz de France, czy to przeżywających kryzys, jak EADS, spółka matka Airbusa. W każdym wypadku prawie każdy dzień przynosi jakieś nowości. Zacznijmy od Arcelora. Jego dyrekcja zamierzała poddać pod głosowanie na nadzwyczajnym walnym zebraniu w najbliższą środę swą ofertę odkupienia akcji od akcjonariuszy na sumę 6,5 miliarda euro. Chodziło tu o pokazanie akcjonariuszom, że jeśli chcą swe akcje zrealizować z zyskiem, to niekoniecznie muszą odsprzedawać je Mittalowi. Koncern Mittal Steel, jak pamiętamy, złożył wrogą ofertę wykupu Arcelora, odrzuconą przez dyrekcję. Ta technika obrony nie jest jednak w smak mniejszościowym udziałowcom Arcelora, a w każdym razie nie wszystkim. Obawiają się oni, że to samowykupienie jest tylko manewrem obronnym przed Mittalem, a w razie niepowodzenia oferty tego ostatniego, kurs akcji Arcelora gwałtownie spadnie. Z drugiej strony ci sami udziałowcy bardzo nieufnie patrzą na zapowiedź mariażu Arcelora z rosyjskim Siewierstalem. Właściciel tego ostatniego, Aleksiej Mordaszow, miałby za akcję Siewierstalu otrzymać 32% kapitału Arcelora. Ale po wspomnianym samowykupieniu akcji jego udziały wzrosłyby automatycznie do 38%. I to bez potrzeby składania publicznej oferty. Byłoby to więc de facto przejęcie kontroli nad Arcelorem przez Mordaszowa. Zatwierdzenie na nadzwyczajnym walnym zebraniu decyzji o samowykupieniu wymaga większości 2/3 głosów. Jak dotąd wiadomo było, że Stowarzyszenie Drobnych Akcjonariuszy potrafiło skupić opozycję, którą oceniano na 28-29% głosów. Ale do oponentów dołączył francuski biznesmen polskiego pochodzenia, Roman Zaleski, który posiadał ponad 5% akcji Arcelora, a jak dzisiaj ogłoszono, zwiększył swój udział do poziomu 7,40%. W tej sytuacji dyrekcja Arcelora może się obawiać, że jej propozycja zostanie odrzucona. To też stara się albo przełożyć środowe zebrania, albo zmienić jego porządek dzienny. Wszystko to zwiększa szanse oferty Mittala. Projekt mariażu głównego francuskiego dystrybutora gazu, GDF-u, z koncernem Suez ma jeszcze wyraźniejsze podłoże polityczne. W obliczu spodziewanej oferty wykupu GDF przez włoski Enel inicjatywę przejął rząd francuski w imię, przypominam, ekonomicznego patriotyzmu, jak to określił premier Dominique de Villepin. Ale szkopuł polega na tym, że Suez jest firmą całkowicie prywatną, a Gaz de France, były monopolista, pozostaje pod kontrolą państwową. Małżeństwo z Suezem równałoby się zatem całkowitej prywatyzacji. W poczuciu większości pracowników, wszystkich związków zawodowych i wielu polityków groziłoby to naruszeniem przywilejów 160 tysięcy pracowników GDF, a także jego charakteru service public, użyteczności publicznej. A to jest we Francji święta krowa. To też inicjatywa rządowa spotkała się z oporem parlamentu i to niespodziewanie nawet w łonie większości. Prezes GDF podpisywał dziś w Mediolanie alians z włoską firmą Camfin, przygotowywany niezależnie od planów mariażu z Suezem. Oświadczył on przy okazji, że projekt tego mariażu z Suezem jest nadal aktualny. Równocześnie w Paryżu eksperci rządowi przygotowują taką nową wersję projektu zmiany statutu GDF, która byłaby do przełknięcia przez deputowanych. O kłopotach EADS mówiłem w ubiegły piątek. Koncern stracił 1/4 swojej giełdowej wartości po ogłoszeniu, że pierwsze dostawy gigantycznego nowego modelu Airbusa A380 będą opóźnione o dodatkowe pół roku. A na głównych udziałowców i członków dyrekcji padły poważne podejrzenia, gdy przypomniano sobie, że w marcu jedni zbyli część akcji, inni zrealizowali swe stock options po najwyższym kursie. Kryzys ujawnił też poważne rozbieżności między francuskimi a niemieckimi członkami dyrekcji i rady administracyjnej koncernu. Dzisiaj odbyło się spotkanie na szczycie obu współprezesów Arnaud Lagardère'a i Manfreda Bischoffa oraz obu wiceprezesów Noëlla Forjarda i Thomasa Endersa. Nie przewidziano opublikowania komunikatu, ale obserwatorzy spodziewają się decyzji o dymisji Noëlla Forjarda.
Kilka minut ekonomii przedstawił Piotr Błoński, a Państwo słuchacie Paryża, Radia France International. Pora na sport, kronika sportowa i Marek Brzeziński.
Wygląda na to, że najbardziej zmęczone i najsłabsze drużyny z tych, które występują na niemieckich boiskach w finałach Mistrzostw Świata, to Polska, Francja i Serbia Czarnogóra. Tylko ta ostatnia nie będzie już miała szansy się poprawić, bo to reprezentacja państwa, którego już nie ma. Czarnogóra wybrała wolność, czyli niepodległość, teraz będzie startowała osobno. Swoją drogą to, co we Francji przywiązane do jakobijskich wzorców państwa scentralizowanego nie mieści się w głowie, a jest realizowane gdzie indziej, jest też dowodem na to, że nie trzeba być niepodległym państwem, aby samodzielnie startować w Mistrzostwach Świata czy Europy w piłce nożnej. Nie ma reprezentacji Wielkiej Brytanii, w związku z czym kilkudziesięciu chłopaków, a nie tylko 23, może przeżyć wzruszenie reprezentowania swojego kraju. Mowa jest o Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej. No i korona Zjednoczonemu Królestwu z głowy z tego powodu nie spadła. Francuzi grają bardzo słabo. Kiedyś opowiadało się o tak truchtających panach, że są podtatusiali. Wczoraj był we Francji obchodzony Dzień Ojca, więc tatusiu zostawmy w spokoju, a mówmy raczej o dziadkach w reprezentacji niebieskich. W pierwszej połowie wczorajszego meczu z Koreą Południową mieli 60% piłek, w drugiej proporcji się odwróciły. Koreańczycy szaleli po boisku jak czerwone tygrysy. I mimo, że powinno być 2-1 dla Francuzów, bo piłką po uderzeniu głową przez Patryka Vieira bramkarz Lee Wong-je wybił już spoza linii bramkowej, czego słabo prowadzący do spotkania meksykański sędzia Arshundia nie zauważył, to jednak nie przesłania to faktu, że niebiescy znów rozczarowali. Ma rację Thierry Henry, kiedy powiada, że 2-0 po 20 minutach gry to zwycięstwo, którego Francja już by sobie nie dała odebrać. Ale ma jeszcze większą rację, gdy powiada, że jak jest się u szczytu formy, to wtedy sędziowanie nie ma znaczenia. Tyle tylko, że niebiescy nie są nawet w połowie drogi do szczytu. Dobrze, że Barthez nie trafi zaufania w swojej siły i drużyny i że z optymizmem patrzy w przyszłość, twierdząc, że w 98 roku przeciwko Paragwajowi i Danii Francja też zagrała bez Zidana i proszę. Potem był 12 lipca i 3-0 z Brazylią. Mistrzostwo świata. Francuzi uwierzyli, że znów są najlepsi na naszym globie, nie tylko za sprawą futbolu. Nagle podskoczyły notowania Jacques'a Chiraca. Prezydent Kraśnia ucałował w łysą głowę Barteza, 1,5 miliona ludzi na polach elizejskich, powszechna euforia. Ale to było 8 lat temu. To już nie ten sam Zidane i nie ten sam Chirac. Obydwaj stoją w obliczu końca kariery. Chociaż w lepszej sytuacji wyjściowej jest chyba Zizou. Jeśli teraz Szwajcarzy i Koreańczycy zagrają po myśli Francji, a ona sama upora się z Togo, to Zidane wystąpi w następnej rundzie. Jeśli nie, to wczorajszy mecz z Koreą był ostatnim w jego karierze. Mimo, że wczoraj w drugiej połowie i on i jego koledzy spuchli i dali się sprowadzić Koreańczykom do parteru, to jednak Zidane może się pochwalić lepszymi osiągnięciami niż Chirac. No, chyba, że weźmiemy pod uwagę inaugurowane jutro z wielką pompą Muzeum Branly. 300 tysięcy dzieł z Afryki, Oceanii, Azji i Ameryki. To muzeum to największy dorobek ponad 10-letniej obecności Jacques'a Chiraca w Pałacu Elizejskim. Nawet jeśli się weźmie pod uwagę to, że jak powiedział dyrektor muzeum, sprawę pochodzenia pewnych dzieł trzeba będzie rozwiązywać z tymi, którzy żądają ich zwrotu na drodze dialogu i współpracy. Zidane pozostanie fenomenalnym artystą futbolu, a do tego skromnym i miłym człowiekiem. Nie zmieni to jednak faktu, że Francja gra fatalnie, ale nie jest to wina tylko i wyłącznie formy piłkarzy. Vieira, poza tym, że trafił do siatki, psuł wszystko, co się da. Wiltord był cieniem zawodnika, którego pamiętamy chociażby z niedawnych występów w Olympique Lyon. Osamotniony Thierry Henry niewiele mógł skórać, a poza tym kazali mu grać zupełnie inaczej niż Arsen Wenger w Arsenalu. Świetny był Saniol, obok Barteza jedyny biały piłkarz w czarnej skórze reprezentacji niebieskich. Bardzo dobry zabrońca Abidal, też z Olympique Lyon, ale on, podobnie jak Zidane, nie wystąpi w meczu przeciwko Togo. Frank Ribery, wychodząc pod koniec meczu, znów odegrał rolę dynamitu i udowodnił, że na tym na razie kończą się jego możliwości. Nie powinien grać od początku, ale wchodzić jako joker, a jakie znaczenie ma wyciąganie takich piłkarskich kart z rękawa, udowodnił Jürgen Klinsmann. Dwóch zawodników, który wprowadził pod koniec meczu z Polską, załatwił całą sprawę. Jednak Raymond Domenech to nie Klinsmann. Trenera Francuzów nie stać jest na śmieje pociągnięcia. Zapowiada zmiany, a te sprowadzają się do retuszu, do zabiegu kosmetycznego. Domenech bardziej dba o to, aby bramki nie stracić, niż żeby zdobyć gola, a w ten sposób nie wygrywa się meczów. Pod tym względem, jak i pewnych cech osobowości, które przebijają się wyraźnie w sposobie występowania na konferencjach prasowych, Domenech i Janas mają ze sobą wiele wspólnego. Faktem jest, że gdyby sędzia meczu Polska-Niemcy odgwizdał koniec spotkania 50 sekund wcześniej, to byłby bezbramkowy remis. Tylko co z tego, skoro i tak nie dałoby to Polakom awansu do dalszej rundy, a tak to heroicznie biało-czerwoni przegrali. Trzeba grać, trzeba walczyć, a do tego brakuje i biało-czerwonym, i niebieskim. Francuzów ratuje to, że w ogólnym rozrachunku są znacznie lepsi od Polaków pod względem wyszkolenia technicznego i pozycji w klubie, które należą do europejskiej czołówki. Nie ma w polskim zespole piłkarza z Arsenalu, Realu Madryt, Chelsea czy Juventusu Turyn. Koreańczyk Park Ji-sung gra w Manchester United. To za wysokie progi na polskie piłkarskie nogi. A przecież w takich firmach wiedzą, kogo przyjmują do pracy. Jednak gra na tak wysokim szczeblu klubowym nie jest jedynym drogowskazem. Francuzi rozczarowują. Angola, Stany Zjednoczone, które potrafią 9 do 10 zatrzymać Włochów, dzielny Trinidad i Tobago walcząca do końca. Australia, która wygrała z Japonią rzutem na taśmę. Ghana, która rozbiła w puch Czechów. To przykłady ambicji nadających nowych rumieńców umiejętnością. Ale na razie największe wrażenie zrobiło rozgromienie 6-0 Serbii i Czarnogóry przez Argentynę. Oni, Hiszpanie, zrobili największe wrażenie. Tylko że jest to turniej, a piłka jest w grze jeszcze przez 3 tygodnie.
Była to mundialowa kronika sportowa Marka Brzezińskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Dzisiaj mamy specjalne wydanie Eureki, przygotowane jak zwykle przez Piotra Rosochowicza. Tym razem będzie to reportaż z międzynarodowych targów przemysłu obronnego, jakie mają miejsce, miały miejsce w Paryżu, Euro Satory.
W ubiegły piątek zakończyły się w Paryżu wielkie, organizowane co dwa lata międzynarodowe targi zbrojeniowe, obrony naziemnej oraz powietrznej. Swe wynalazki zachwalało ponad 1000 wystawców z 45 krajów, m.in. z Polski. Głównymi tematami zadanymi tegorocznym wystawcom przez francuskich organizatorów były prowadzenie obrony niemilitarnej, walki z terroryzmem, utrzymywanie pokoju, obrona zewnętrznych granic europejskich oraz robotyka. Hale wystawowe w podparyskim Parc des Expositions przyjęły w ciągu 5 dni trwania targów ponad 50 tysięcy zwiedzających, bardzo zainteresowanych tym dość specyficznym zastosowaniem ostatnich wynalazków technologicznych. A trzeba powiedzieć, że ministerstwa obrony wszystkich krajów bez wyjątku nie żałują pieniędzy na badania na ten temat. Z ciekawszych projektów i nawet prototypów czy sprzętu będącego już w użyciu pokazano na przykład tak zwaną Spy Bowl, czyli kilkunastocentymetrową kulę wielkości granatu wyrzucaną przez żołnierza zza węgła, kulę, która wyposażona jest w specjalne kamery przekazujące właśnie za węgieł cały obraz ją otaczający. Czy na przykład są tam jacyś rebelianci, czy też nie, czy ktoś się czai, czy nie, czy stoi tam jakiś czołg, czy też nie. Obraz przekazywany przez kamery obejmuje całe 360 stopni. Z ciekawych szpiegowskich urządzeń wymienić trzeba specjalną, opracowaną przez francuską armię, drona Ważkę, który to dron kierowany jest przez fale elektromagnetyczne i może on wlecieć do każdego pomieszczenia. Przy jego konstrukcji naukowcy, inżynierowie wykorzystali nanotechnologię. Proszę sobie wyobrazić, że taka elektroniczna szpiegowska Ważka waży zaledwie 120 mg wraz z, że się tak wyrażę, paliwem napędowym. Tak zwane skrzydła może rozwinąć do 3 cm. W każdym takim skrzydle znajduje się prawie 100 tysięcy mięśni, a przekrój takiego mięśnia to niewiele ponad 150 mikrometrów. Częstotliwość bicia skrzydełkami takiej elektronicznej ważki wynosi kilkadziesiąt razy na sekundę. Na ostateczne dopracowanie modelu i wprowadzenie jej do wyposażenia wojskowego trzeba będzie jednak poczekać kilka ładnych lat. No i jeszcze widziałem podczas tych targów produkowane przez Kanadyjczyków specjalne okulary kuloodporne na podczerwień, przydatne zwłaszcza podczas różnych patroli, tak dziennych, jak i nocnych. Podczas paryskich targów udałem się też na stoisko polskiego Bumaru, na którym mogłem podziwiać ostatnie osiągnięcia polskiego przemysłu zbrojeniowego, a zastępca dyrektora biura tego przedsiębiorstwa, pan Aleksander Jotko, powiedział.
Jest to jedna z ważniejszych imprez na świecie w branży przemysłu zbrojeniowego czy obronnego. To są targi Eurosatory. Obok dwóch, trzech innych, jedna z ważniejszych, jeżeli nawet nie najważniejsza impreza na świecie. Jest kilka polskich stoisk. Największe stoisko Bumaru. Bumar nie może nie pozwolić sobie na nieuczestniczenie w tego rodzaju imprezie, mając ambicje bycia firmą globalną. W efekcie konsolidacji, która nastąpiła w polskim przemyśle zbrojeniowym w ciągu ostatnich lat, Eurosatory są dla nas ważną imprezą i, tak jak powiedziałem, nie możemy nie być. Obok nas jest jeszcze kilka innych firm, ciekawych, technologicznie bardzo zaawansowanych. Także zarówno na stoisku Bumaru, jak i w tych innych stoiskach naszych krajowych nie mamy najmniejszych powodów do kompleksów, czy mamy sprzęt porównywalny, a kto wie, momentami lepszy.
Z czym przyjechaliście konkretnie tutaj do Paryża?
W Paryżu na targach właściwie uczestniczy cały świat, więc tutaj się nie przyjeżdża z jakąś konkretną ofertą. W skład grupy Bumar wchodzi dzisiaj w kraju 18 przedsiębiorstw produkcyjnych, produkujących w sumie bardzo szeroki zakres sprzętu, techniki o charakterze wojskowym, z przeznaczeniem dla wojska i policji. I właściwie wszystkie te zakłady są reprezentowane w osobach, które tutaj są, częściowo w formie na żywo, częściowo w formie makiet. Ciekawą rzeczą, która wzbudza ogromne zainteresowanie, jest pojazd opancerzony, który w naszych polskich warunkach nazywamy Dzikiem, Dzikiem 3. Jest to pojazd, który pod trochę zmienioną nazwą, bo nazywa się to Anjaria. Udało nam się sprzedać do Iraku. Mamy kontrakt dla Ministerstwa Obrony Iraku na 600 sztuk. Bardzo ciekawy pojazd, znakomicie w Iraku przyjęty i ogromnie tam potrzebny.
Oglądając ten pojazd, zauważyłem napisy w języku arabskim. Czy to znaczy one tylko do Iraku jeżdżą?
W tym momencie mamy kontrakt na 600 sztuk dla odbiorcy irackiego. Z tym, że firma, która produkuje te wozy, zlokalizowana w Kutnie, firma AMZ Kutno, to są znakomity partner i znakomita firma technicznie. Sprzedali również ponad 50 wozów dla naszej polskiej żandarmerii. Tajemnicą niech nie będzie, że na wielu innych rynkach pojazd ten się bardzo podoba i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni, no w najgorszym przypadku miesięcy, pojawią się kolejni klienci. Jest to typowy pojazd opancerzony, lekko opancerzony, zatem raczej nie do zadań czysto wojskowych, do zadań raczej policyjnych, dla Straży Granicznej, dla Żandarmerii Wojskowej. Pojazd, który z każdej strony, i z dołu, i z góry, i z boku, i z przodu, i z tyłu wytrzymuje ostrzał, może niekoniecznie wielkokalibrowy, ale na poziomie, powiedzmy sobie, tej typowej amunicji pistoletowej i karabinowej. On jest w pełni na tego rodzaju amunicji odporny. Co zresztą udowodniły nie tylko próby, ale pierwsze wozy w Iraku, które tam trafiły, a trafiło tam już 120 sztuk, zostały w Iraku już ostrzelane. I zachował się znakomicie. Jest to wóz, który pozwala przewozić jednocześnie nawet 11 osób. Ma budowane systemy, zaawansowane systemy elektroniczne, komunikacji wewnętrznej, elementy dowódcze, jeżeli jest taki wymóg po stronie zamawiającego. Także pojazd, przewożenie sił na wrogi atak, potrafi też odpowiedzieć ogniem, bo ma wieżyczkę w tym wypadku, którą my tutaj prezentujemy, prostą, nieskomplikowaną, otwartą, w której stoi żołnierz i potrafi być groźny, nawet bardzo groźny dla przeciwników tego pojazdu.
A jak się układa współpraca z Francją?
Toczy się kilka bardzo ciekawych projektów. A między innymi właśnie w kontekście Dzika, tak żeby języka nie szczępić, a powiedzieć coś konkretnego. Chcemy w niedługim czasie Dziki, jakby rodzinę Dzików poszerzyć o kilka ciekawych wozów, na przykład wozy zwiadowcze. Jak każdy zwiad w dzisiejszych czasach, musi być to uprzyszczone elektroniką, optyką, bardzo wysoko zaawansowaną technologią. Ponieważ nie wszystko jest w kraju, zatem w jakiejś tam istotnej części bazujemy na ofercie francuskiej firmy Thales. Takich projektów jest więcej. Ten wydaje się być na ten moment najciekawszy.
Mówił dyrektor Jotko z warszawskiego oddziału przedsiębiorstwa Bumar w Warszawie, jeden z polskich wystawców na międzynarodowych targach przemysłu zbrojeniowego Eurosatory, które odbywały się w ubiegłym tygodniu w Paryżu. Swoje stoisko podczas paryskiej wystawy miało też przedsiębiorstwo organizujące targi w Kielcach. Przed moim mikrofonem pani Elżbieta Śniadecka.
Jesteśmy organizatorem imprez targowych, a między innymi mamy w ofercie targi zbrojeniowe, największe w Europie Środkowej, a właściwie w tej chwili jedyne w Polsce liczące się targi zbrojeniowe. Prezentujemy się tutaj już nie pierwszy raz, ponieważ z organizatorem targów Eurosatory mamy stałą współpracę, wymieniamy się stoiskami, mamy... Pokazujemy się na świecie, między innymi dzięki współpracy z organizatorami Eurosatory.
Jak wygląda współpraca z Francuzami?
Bardzo dobrze, bardzo chwalimy sobie firmy francuskie. W ubiegłym roku nasze targi gościły specjalną wystawę. Mieliśmy pawilon francuski narodowy, zorganizowany przy współudziale Ministerstwa Obrony Francji. Wiele firm francuskich odwiedza nasze targi, wiele bierze w nich udział, także bardzo chwalimy sobie współpracę z Francją.
Czy targi kieleckie odbywają się co roku?
Targi kieleckie mają cykl roczny, odbywają się co roku na początku września. W tym roku to jest od 4 do 7 września. No, nie są tak duże jak Eurosatory, ale mamy nadzieję, że takie kiedyś będą. W tym roku będziemy mieć 14. edycję targów MSPO. I tak, wejście Polski do NATO zdecydowanie poprawiło nasze relacje, no ale nie międzynarodowej, ponieważ no, firmy polskie, jakby no, chcąc kooperować z wojskiem, muszą się u nas pokazywać. Wejście firm zagranicznych, takie bardzo dynamiczne, nastąpiło właśnie wtedy, kiedy weszliśmy do NATO. Natomiast po akcesji do Unii Europejskiej zauważyliśmy, że przyjeżdża więcej gości zagranicznych.
Mówiła pani Elżbieta Śniadecka z Biura Targów w Kielcach, które także przyjechało do Paryża, aby rozpropagować organizowanie w Kielcach dorocznych targów zbrojeniowych. Podczas paryskich targów liczne firmy zbrojeniowe organizowały międzynarodowe seminaria. I tak brytyjska firma Jaynes, chyba najbardziej licząca się w świecie w tej dziedzinie, zorganizowała spotkanie, podczas którego jeden z polskich dowódców Polskiej Straży Granicznej, doradca do spraw wojskowych polskiej ambasady w Brukseli, generał brygady Marek Adamczyk, mówił między innymi o konieczności koordynacji między pogranicznikami z wszystkich krajów europejskiej 25. Przypomnijmy też, że agenda Unii Europejskiej do spraw zewnętrznych granic Frontex rozpocznie pracę jesienią tego roku, a jej główna siedziba mieścić się będzie w Warszawie. No ale wróćmy do pana generała. Oto co powiedział przed mikrofonem RFI podczas jednej z przerw tego seminarium.
Zostałem zaproszony przez organizatorów, żeby przedstawić w czasie tej konferencji, jakie doświadczenia zdobyła Polska po wejściu do Zjednoczonej Europy w obszarze zarządzania granicą państwową na odcinkach, które obecnie są granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Przedstawiłem tutaj model zarządzania, jaki my wprowadziliśmy jeszcze przed wejściem Polski do Unii, jaki obecnie rozwijamy, mając na względzie perspektywę rozszerzenia Schengen i plany po stronie polskiej, żeby Polska włączona została do grupy Schengen tak szybko, jak będzie to możliwe.
A jakie są właśnie możliwości?
Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowany proces i nie jest to tylko wyłącznie kwestia tego, czy Polska jest przygotowana, czy nie. To trzeba postrzegać jako proces powiązany z decyzjami przede wszystkim związanymi z budową drugiej generacji systemu informacyjnego Schengen. Warunkiem tego, żeby Polska i inne nowe państwa członkowskie były przyłączone do grupy Schengen, jest nie tyle ocena gotowości tych państw w obszarze współpracy policyjnej, w obszarze nowoczesnego zarządzania ochroną granicy państwowej, w obszarze ochrony danych osobowych, w obszarze realizacji polityki wizowej zharmonizowanej według standardów Schengen, ale przede wszystkim jest potrzeba włączenia naszych danych do zintegrowanego nowego systemu informacyjnego Schengen. Obecnie trwają prace w Radzie Unii Europejskiej nad rozporządzeniem w sprawie, które określi, co będzie zawierał nowy system. Jest oczywiście również proces składania ofert. Komisja Europejska ma tu trochę kłopotów, ponieważ to są duże problemy powiązane oczywiście również z kwestiami finansowymi. W związku z powyższym ten kalendarz bardzo optymistyczny dla Polski i innych państw członkowskich, żeby rozszerzenie Schengen nastąpiło w przyszłym roku, jesienią 2007 roku, może nie być zrealizowane, ale nie będzie to wynikało, jeszcze raz powtarzam, z tego, że państwa nowo wstępujące nie są jeszcze przygotowane, tylko będzie to wynikało z tego, że nie będzie gotowy system informacyjny, który wymaga tego przede wszystkim, żeby stare państwa członkowskie mogły włączyć do nowego systemu te wszystkie dane, które obecnie są wykorzystywane. A w drugim etapie dopiero nowe państwa członkowskie będą włączane do tego systemu. Jest to proces skomplikowany, to jest również powiązane z innymi pracami legislacyjnymi w Radzie Unii Europejskiej, chociażby związane z bardzo istotnym instrumentem, jakim będzie przyszły system informacyjny dotyczący wiz.
Podczas konferencji wiele słyszałem tutaj na temat nowych paszportów biometrycznych, na temat nowych systemów kontroli.
No cóż, tak każde inne państwo członkowskie, Polska przygotowuje się do tego rewolucyjnego kroku w odniesieniu do kontroli dokumentów na granicy. My testujemy nowe paszporty biometryczne. Jest już pierwsza partia dokumentów przygotowana do przekazania obywatelom. To jest proces, który będzie trwał jakiś czas. Z tym się oczywiście wiąże potrzeba wprowadzenia legislacji na poziomie europejskim i adoptowania tej legislacji na poziomie krajowym. To jest problem i wyzwanie nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich państw członkowskich, bo to jest pewne nowum. My tutaj w Europie jesteśmy niejako troszeczkę zapraszani do aktywnej działalności, głównie przez Stany Zjednoczone, które wprowadziły już system kontroli w oparciu o dane biometryczne i tutaj Europa jest troszeczkę w tyle za Stanami Zjednoczonymi, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten problem wkrótce rozwiązać. Ja myślę, że w tym roku będzie już w wielu państwach członkowskich, w tym również w Polsce, dużo więcej doświadczeń, żeby można było ocenić, jak to faktycznie funkcjonuje na granicy, bo to jest chyba podstawowa kwestia. My będziemy potrzebowali przeszkolić naszych funkcjonariuszy w tym, jak korzystać z tych nowych zdobyczy technologicznych. Oczywiście z tym związana jest potrzeba wyposażenia wszystkich jednostek granicznych, nie tylko w Polsce, ale w całej Zjednoczonej Europie, w odpowiednie czytniki, które będą identyfikowały te dokumenty. Także jest to proces rozbudowany, szeroki, ale jesteśmy optymistami. Muszę powiedzieć jedno, że my jesteśmy bardzo aktywni w grupach roboczych, w komitetach sterujących w Radzie Unii Europejskiej. Ponieważ wiemy, jaki jest już po 2 latach doświadczeń sens pojęcia współpracy europejskiej. Mamy prawo do przedstawiania swoich opinii, do zgłaszania inicjatyw, do zgłaszania projektów i my z tego korzystamy. Po 2 latach trzeba powiedzieć, że polska administracja wypracowała skuteczny system przygotowania stanowisk i prezentowania tych stanowisk i korzystania z tego, co daje możliwość uczestniczenia w konsultacjach, w negocjacjach, również w nieformalnych kontaktach z przedstawicielami innych państw członkowskich. Także ja jestem optymistycznie nastawiony. Trzeba się cieszyć przede wszystkim z tego, że jest bardzo dużo młodych ludzi posiadających znajomość języków obcych, posiadających znajomość prawa polskiego, ale i europejskiego, co jest bardzo dobrze postrzegane przez naszych partnerów. Jest wielka perspektywa przed tymi młodymi ludźmi.
Mówił generał Marek Adamczyk, atasze wojskowy przy ambasadzie RP w Brukseli, który występował jako gość konferencji firmy James podczas zorganizowanych w Paryżu targów obronno-zbrojeniowych Eurosatory 2006.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 38. Comment choisir un agent?
po swoim powrocie z Brazylii Filip Kady opowiedział nam wszystkim, jak poszukiwał i zresztą znalazł nowe przedstawicielstwo w miejsce przedsiębiorstwa Tavares. Stwierdził bowiem, że przedsiębiorstwo Tavares absolutnie się nie nadawało.
La société Tavares est une très petite entreprise.
Petite comment ?
En fait, il y a une seule personne qui travaille dans la société Tavares. C'est Monsieur Tavares.
Si je comprends bien, une seule personne était chargée de vendre les produits Paragem dans tout le Brésil.
C'est ça.
Mais le Brésil est un pays immense.
Zaczęliśmy pojmować, dlaczego obrót w Brazylii był taki kiepski. Pan Tavares miał firmę jednoosobową, nie był więc w stanie działać w tak rozległym kraju, ale nie był to jedyny problem.
C'était donc un premier problème.
Vous voulez dire qu'il y avait un autre problème?
Le deuxième problème, c'est que Monsieur Tavares ne vendait pas seulement des produits Paragem. En fait, il vendait toutes sortes de produits.
Toutes sortes de produits, quoi, par exemple?
Par exemple, il vend aussi des voitures.
Des voitures? Et quoi encore?
Monsieur Tavares vend aussi des légumes et des chaussures.
Des légumes et des chaussures?
C'est incroyable!
Ów pan Tavares, właściciel małego, jednoosobowego przedsiębiorstwa, zajmował się sprzedażą przeróżnych artykułów, zupełnie dalekich od dziedziny działalności Paragemu. Ale najważniejszy ze wszystkich był kolejny problem.
C'est incroyable, oui, mais le plus grave...
Le plus grave?
Le plus grave, c'est que Monsieur Tavares vend aussi les produits de notre concurrent, Gripou.
De Gripou?
Pan Tavares, który w pojedynkę obsługiwał całą Brazylię, który handlował wszelkimi możliwymi towarami, łącznie z produktami naszego konkurenta Gripu, zdecydowanie posiadał komplet wad. Był wzorem złego przedstawiciela handlowego. Krótko po tym zebraniu Isabelle Mercier wytłumaczyła mi, jakie cechy powinien posiadać agent commercial, czyli osoba lub firma, która reprezentuje nas za granicą, kupuje nasze produkty i sprzedaje je w swoim kraju. Są to zalety, które Filip, jak twierdzi, znalazł u nowego przedstawiciela brazylijskiego.
Notre nouvel agent est une entreprise importante avec un réseau dans tout le Brésil.
Vous voyez, Daniel, il faut que l'agent soit une entreprise assez importante. Je veux dire assez importante pour couvrir le pays.
Donc, dans un grand pays, il faut une grande entreprise.
Exactement.
C'est une entreprise sérieuse. Elle a une très bonne réputation.
Ensuite, il faut aussi que l'agent soit connu et bien connu.
Bien connu?
Oui, il faut qu'il ait bonne réputation.
Ah oui, je comprends. Il faut que l'agent soit connu et il faut qu'il a bonne réputation.
Il faut qu'il ait bonne réputation.
Le subjonctif jest formą czasownika nieznaną w języku polskim. Używamy go po takich zwrotach jak il faut que. Odmiany czasownika être w subjonctif przypomniałam sobie natychmiast. Il faut que je sois, que tu sois. Il faut qu'il soit bien connu. Ale jak się odmienia avoir? Wyleciało mi z głowy, a przecież to też jest dosyć proste. Il faut que j'ai, que tu aies. Il faut qu'il ait bonne réputation.
De plus, notre nouvel agent est spécialisé dans les produits pharmaceutiques.
Voilà ce qui est parfait. Daniel, voilà, c'est une autre qualité qu'il faut rechercher chez un agent. Il faut qu'il connaisse bien le type de produit.
C'est-à-dire, il faut qu'il soit spécialisé.
Oui. Par exemple, pour Paragem, il faut, si possible, qu'il soit spécialisé dans les produits pharmaceutiques. En tout cas, il ne faut pas qu'il représente trop de produits différents.
Ah oui, il ne faut pas qu'un agent vende trop de produits différents.
Il ne faut pas qu'un agent vende trop de produits différents.
Ojej, jaki idiotyczny
logiczny błąd. No pewnie, że nic łatwiejszego jak subjonktyw czasowników regularnych. Il faut que je vende. Que tu vendes. Qu'il vende. Que nous vendions. Que vous vendiez. Qu'il vende. Albo il faut que je connaisse. Que tu connaisses. Qu'il connaisse. Que nous connaissions.
Vous voyez, Daniel, ce n'est pas si facile de trouver un bon agent. D'abord, il faut qu'il soit assez important pour couvrir tout le pays. Ensuite, il faut qu'il soit connu et qu'il ait bonne réputation. Et puis enfin, il faut qu'il connaisse bien le produit et, si possible, qu'il ne vende pas trop de produits différents.
Donc, il faut qu'il soit le contraire de la société Tavares, qui était toute petite et qui n'était pas spécialisée.
Exactement, Daniel.